Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję dla chorych w studiu Radia Maria. Bardzo gorąco witamy panią Barbarę i zaproszonych na dzisiejsze spotkanie gości.
Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ja ojca Piotra, który dzisiaj jest z nami
bardzo
w czasie
dziękuję.
Audycji. No i witam moich gości. Wita się Barbara. Moimi gośćmi dzisiaj są trzy śliczne młode dziewczyny. Prawda, ojcze? Śliczne.
Oczywiście, że tak.
Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o... Jak to nazwać? Ja miałam problem z określeniem, z napisaniem właściwie tytułu audycji. Dlatego tak bez tytułu podałam dzisiejszy program. Będziemy mówić o formach przygotowania się albo formach przeżywania Światowych Dni Młodzieży. Może być taki tytuł?
Może
moi mili goście. No właśnie, dzisiaj w studiu jest pani Katarzyna Krupa.
Zgadza się, witam.
Pani Katarzyna Krupa, związana na co dzień ze stowarzyszeniem Wędka?
Wędka.
Wędka. Już o tym stowarzyszeniu mówiliśmy w tych audycjach, ale później dwa słowa jeszcze pani Katarzyna przypomni. Pani Agnieszka Świtajska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, również związana ze Stowarzyszeniem Wędka.
Tak.
Oraz pani Aleksandra Pakalska. Związana, ciekawa jestem, jak to nazwać to. Bo z wieloma różnymi formami aktywności. Przede wszystkim z ludźmi chorymi może, starszymi, tak?
Szczęść Boże wszystkim. Na co dzień pracuję w finansach, ale z moją wielką pasją są osoby starsze i od wielu lat towarzyszę im poprzez wolontariat w Domu Pomocy Społecznej. Także generalnie osoby starsze, chore, dzieci.
Aha. Proszę Państwa, zacznę może tak, bo trzeba jakoś zacząć, że za około miesiąc, za miesiąc właśnie dokładnie, rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Więc Kraków się przygotowuje. Zresztą dzisiaj przed modlitwą różańcową byli goście z południa Polski i zapraszali właśnie na Światowe Dni Młodzieży. Już mówili, że Kraków i okolice przygotowane są do przyjęcia gości. A więc Kraków przede wszystkim, ale w kościołach lokalnych, w diecezjach tak samo trwają przygotowania, bo przecież ta młodzież, która przyjedzie do Polski, najpierw będzie w diecezjach, prawda?
Tak jest.
Różne grupy będą w naszej diecezji, wiem, że będą w Toruniu będą ludzie, wiem, że młodzi ludzie z Włoch, z Francji, chyba te głównie.
Z Chin chyba też jakaś
z Chin,
grupa.
Tak, tak. No i tak, w diecezjach te przygotowania mają też określony program. Tak sobie myślałam, że jest to przede wszystkim program jakiegoś przygotowania duchowego, bo to jest bardzo ważne, jakiejś formacji duchowej. Ale usłyszałam jakieś dwa miesiące temu na pewnym spotkaniu o tym, co młodzież planuje na Światowe Dni Młodzieży w diecezji. I dowiedziałam się, że planuje również włączyć w to przygotowanie ludzi chorych, niepełnosprawnych, takich, którzy potrzebują wspierania. Głównie chodzi o to, aby zaprosić te osoby do wspierania modlitewnego. A może też jakiegoś wspierania materialnego, w sensie jakiejś pomocy, nie wiem, materialnej, finansowej, ale też w innej postaci. To może się dowiemy z dzisiejszej audycji. Jakieś dwa miesiące temu była już na ten temat audycja, gdzie mówił chyba odpowiedzialny za formowanie młodzieży ksiądz Łukasz Skarżyński, tak, oraz Marianna Mucha, też osoba, która jakoś koordynuje to przygotowanie. A tydzień temu usłyszałam w Kościele Ojców Jezuitów ogłoszenie, jak jezuici, jak ojcowie jezuici albo młodzież skupiona wokół ojców jezuitów, jak się przygotowuje. I okazało się, że grupy, które będą w Toruniu gościły, będą oprócz formacji duchowej będą wykonywały jeszcze bardzo konkretną działalność, aktywność będą przejawiały. Powiedzcie troszkę o tym.
Program, który dla nich przygotowujemy...
Pani Ola Pakalska.
Program Magis.
Za chwilę program Magis.
Wyjaśnimy więcej,
no właśnie,
co
bo
się
to
pod
tak
tym słowem
brzmi
kryje.
Tajemniczo.
Może żebyśmy nie mówili o czymś, co nie o czymś, czego nie zdefiniowaliśmy wcześniej, to Kasia powie, co to jest sam Magis.
Dobrze, więc jakby słowo Magis to jest słowo łacińskie, które mówi więcej lub bardziej.
I to nie jest, jest to magia.
Nie jest to magia, jest to bardzo mocno osadzone w Kościele katolickim i związane z duchowością ignacjańską, dlatego że Ignacy przez swoją duchowość, ćwiczenia duchowe, które nam zostawił, zachęca do tego, żeby przeżywać życie w taki sposób, żeby coraz bardziej i mocniej odkrywać wolę Pana Boga w naszym życiu. I stąd słówko magis łacińskie, które nam się może opacznie właśnie kojarzyć, ale ono właśnie mówi o tym, żeby w naszej codzienności, niezależnie od tego, jaka ona jest, odkrywać wolę Bożą bardziej. Wychodzić, pokonywać swoje trudności, jakieś lęki, po to, żeby pójść tam, gdzie Pan Bóg chce, żebyśmy poszli, czyli w stronę naszego szczęścia.
A więc trzeba być ciągle otwartym na to, co Pan Bóg nam daje. I otwarty na świat, na te doświadczenia, które przynosi życie. Mhm. Tak? No i jak to...
To teraz tak. Może do konkretu jezuickiego. A jak wiemy, Światowe Dni Młodzieży rozpoczęły się w 1985 roku na zaproszenie papieża Jana Pawła II. Pierwsze spotkanie było w Rzymie. I wraz z kolejnymi spotkaniami, a zwłaszcza od spotkania w Paryżu w 1997 roku, jezuici, którzy ze swoimi grupami na te Światowe Dni Młodzieży przyjeżdżali, też pomyśleli, żeby zgodnie ze swoją duchowością zrobić coś więcej, zaprosić młodych, z którymi przyjeżdżają, właśnie do czegoś więcej, żeby to nie było tylko samo spotkanie już tam w danym mieście, ale żeby bardziej się do tego też przygotować. I najpierw te przygotowania miały formę pielgrzymek z różnych miast Francji. Te grupy zdążały do Paryża, potem w 2000 roku do Rzymu. Potem wraz z kolejnymi Światowymi Dniami Młodzieży w Australii, w Hiszpanii, w Brazylii te formy przygotowań ewoluowały i przyjęły właśnie formę programu Magis. Były z samego tylko aspektu pielgrzymkowego, jakby do niego zostały dodane też inne formy.
Tak zwane eksperymenty.
Tak.
To już mnie oświeciłyście, panie, przed tą audycją. I co to są te eksperymenty?
I tak jak ona mówi z tej formy tylko stricte pielgrzymkowej, jakby została otworzona taka droga też do służby człowiekowi, do przeżywania też w różnych innych aspektach tego czasu przygotowania. I stąd właśnie eksperymenty Magis. Eksperymenty po to, żeby z tym, jacy przyjeżdżamy, z naszą historią życia, w czymś się spróbować. Czyli przeżyć czas, albo taki czas pielgrzymkowy, albo czas rekolekcyjny, albo czas służby. To młodzi ludzie z całego świata właśnie wybierają, w jakiej formie będą ten czas przeżywać. Przeżyć go z taką myślą, że to jest przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Zmierzyć się z tym, co jest ich lękami, zmierzyć się z tym, że przyjeżdżają do nowego kraju, poznają ludzi, może czasami robią coś, co ich totalnie przerasta. Więc jakby
może
eksperymenty...
sytuacje niekomfortowe, bo z ciepłego, wygodnego domu.
Dokładnie, czy z miejsca, gdzie mamy siestę, trafiamy do Polski, gdzie siesty nie ma,
tak.
Lub jest inny jakiś tryb żywienia, więc tak, i jakby celem tego czasu przygotowania nie jest osiągnięcie pewnego sukcesu, czy wypracowanie jakiegoś konkretnego efektu, ale bycie w procesie przeżywania, poznawania siebie i spotykania w tym procesie Pana Boga, w naszym życiu, w konkrecie naszego życia.
Tak, właśnie ważnym elementem, celem nawet eksperymentów jest poznanie Pana Boga, poznanie siebie i współdziałanie. Nie tyle mówienie o Panu Bogu, uczenie się o Panu Bogu, ale jakby doświadczenie Go we wszystkim. To jest też takie bardzo ignacjańskie, aby doświadczać Pana Boga we wszystkim. Nie tylko w modlitwie, nie tylko na Eucharystii, ale właśnie w drugim człowieku, w działaniu, w tym, co jest dla nas trudne, w jakichś porażkach, w zmaganiu się z czymś.
To pani, Olu, pani mówi, że to ignacjańskie. Ja myślę, że to w ogóle jest program nas, którzy jakoś tak chcemy być blisko Pana Boga i chcemy odpowiadać na Jego dary, które codziennie jakoś do nas kieruje. Dary, sygnały, żeby nie skupiać się tylko na jakichś przeżyciach duchowych albo emocjach, tylko efektem tej odpowiedzi powinno być zawsze jakieś spotkanie z drugim człowiekiem, relacja. To nas sprawdza właściwie, prawda?
Tak, dokładnie.
Przepraszam, tak.
Jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że jak sama nazwa mówi, jak Kasia mówiła, to jest eksperyment, czyli nie wszystko jest przygotowane, zaplanowane, to wszystko też dzieje się dynamicznie.
Troszkę chyba jest
trochę
zaplanowane.
Tak, powiedziałam,
tylko...
nie wszystko, nie, że nic.
Tak.
Ale no jakby dużo przestrzeni jest zostawione.
Różne rzeczy
naszym
mogą
gościom,
się wydarzać.
Tym, którzy
jeszcze
przyjadą, tym, do których będziemy, do których jesteśmy posłani, którym będziemy starali się służyć, z którymi będziemy współpracować. Także to, to wszystko jest bardzo dynamiczne i takie otwarte, żeby zostawić też przestrzeń i naszym gościom, i Panu Bogu przede wszystkim.
Tak. To pani przed audycją powiedziała mi, że są trzy formy takich eksperymentów zasadnicze. Forma duchowa, służba i jeszcze, bo to już o tym mówiliśmy, jeszcze forma turystyczna, tak?
Pielgrzymkowa.
Pielgrzymkowa, tak.
Tak, więc są eksperymenty, gdzie młodzi ludzie z całego świata przyjeżdżają i na przykład uczestniczą w spływie kajakowym, ale jednocześnie na przykład poznają duchowość polską, no Jana Pawła II lub innych osób związanych z naszym polskim narodem.
Jest też forma artystyczna czy kulturalna. Będą próby stworzenia jakiegoś spektaklu, czy przygotowania teatralne, poznawanie w Toruniu na przykład, tak, gotyku. Także jest to bardzo szerokie. Jest bardzo, bardzo wiele form.
Panie powiedziały, że te eksperymenty są nie do końca jak gdyby określone, bo trudno, bo jesteście otwarci, bo to przecież nie są młodzi ludzie, mężczyźni również w tym wszystkim. Jesteście otwarci na jakąś aktywność, twórczość, pomysłowość gości,
dokładnie,
którzy przyjadą. Ale powiedzcie może teraz, jakich ludzi oczekujecie, bo wy już wiecie, kto przyjedzie. Skąd może, jacy to, jakie to są
To może
są
ja
osoby?
Oddam, bo ja już zaczęłam, ale oddam głos Agnieszce, bo tak? Jeszcze nic nie powiedziała. A ona bardzo dobrze wie, kto przyjeżdża na eksperyment wędkowy.
Pani Agnieszka Świtańska. Prosimy bardzo, pani Agnieszka.
Przyjadą do nas ludzie z Indonezji, z Francji, z Haiti.
Ojej.
Hiszpanii. I Indie, ojciec jezuita.
Ja mówię ojej, bo liczę zaraz grupy językowe. Angielski, no hiszpański. Jaki jeszcze?
No francuski.
Francuski. To chyba te
Indiach,
trzy.
W Indiach nie wiem, jakim językiem.
Angielski, tak, bo to jest...
Ale podstawowym językiem, który będzie jakby obowiązywał na mszach, naszych modlitwach, jest język angielski.
Angielski jednak, tak.
Chociaż będziemy się, myślę, posługiwać uniwersalnym językiem miłości, który jest znany na całym świecie i myślę, że spokojnie się dogadamy.
Albo migowym.
No tak. A teraz młodzi ludzie wszyscy prawie posługują się angielskim, więc myślę, że nie będzie problemów. Ale chciałam jeszcze dopytać, bo już wiemy z jakich krajów, ale...
To jeszcze ja może dodam, bo pani... ja będę miała trochę inny skład.
Pani Ola.
W naszym eksperymencie będą osoby z Urugwaju, Argentyny, Hiszpanii i z Singapuru. Także mamy mieszankę językową angielski-hiszpański. I nie wiem, czy już wspominaliśmy o tym, ale... osoby, które przyjeżdżają do nas, które będą uczestnikami tego programu Magis, jest to młodzież działająca przy jezuickich...
O to chciałam dopytać. Tak,
jest to młodzież działająca przy duszpasterstwach akademickich ojców jezuitów, czy ucząca się w szkołach jezuickich na całym świecie. Tak jak tutaj w naszych polskich ośrodkach jezuickich są duszpasterstwa, są grupy, tak samo ci młodzi ludzie formują się na całym świecie, przygotowują się. Otrzymaliśmy już tutaj od polskich koordynatorów całego projektu kontakty do tych osób. Wiemy konkretnie, kto to będzie. Mamy nawiązany z nimi kontakt mailowy na razie.
I wiecie, że nie będą to osoby, które będą się bały, jeżeli pani zaprosi je na przykład do hospicjum.
Tak.
Bo są to osoby, które w swoich krajach już też są aktywne.
Tak, które mają doświadczenie wolontariatu, które angażowały się w wiele działań. Czy to z dziećmi, czy z osobami starszymi, czy, nie wiem, pomagały odbudowywać jakiś dom, jakieś placówki edukacyjne.
No Haiti po trzęsieniu ziemi na przykład, tak.
Tak, także Ja powiem szczerze, byłam bardzo zbudowana właśnie jak otrzymywałam od tych osób listy, czy nawet zdjęcia z ich zaangażowań, z tego co robią. Bardzo dużo osób prowadzi jakieś grupy przygotowania młodzieży, czy do sakramentu bierzmowania u siebie w parafiach. Mm-hmm. Jest takimi, są animatorami parafialnymi. Także naprawdę są to bardzo zaangażowane na co dzień osoby i myślę, że wniosą dużo takiego świeżego powiewu.
No właśnie, także pomyślałam, że wy coś proponujecie, ale może te osoby coś też zaproponują, coś, co jakoś da nowe światło na wasze zaangażowanie codzienne, prawda?
Dokładnie, bo to jakby samo założenie jest takie, że oni przychodzą z czymś i po pierwsze też niektórzy może odkryją, bo ja myślę, że nie wszyscy mieli szansę, tak jak to Ola mówi, mieć kontakt z osobami starszymi. Ja też zakładam, że nie wszyscy u nas mieli kontakt z dziećmi, ale będzie to szansa czegoś tam doświadczyć i też przy okazji odkrywać swoje talenty. I jakby część przestrzeni, tak jak mówiłyśmy, jest zaplanowana i określona, dookreślona, a część zostawiamy specjalnie niedookreśloną, żeby oni mieli też przestrzeń rozwinąć skrzydła i pokazać to, co jest też jakby dynamiką, mentalnością ich krajów, też ich własną dynamiką, to, co oni przeżyli, to, czego doświadczyli, jakie mają talenty, więc też chcemy, żeby to był taki czas ich dzielenia się sobą, ale też takiego zawiązywania wspólnoty, bo te osoby w dużej mierze się raczej nie znają, nawet w ramach swojego kraju. Więc oni będą mogli się poznawać, więc jakby każdy eksperyment to taka tworząca się malutka wspólnota, multikulturowo, multijęzykowa.
Tak. I czy już wiecie, ile osób dotrze do Torunia?
W Toruniu będzie około 85 takich osób w 5 grupach eksperymentów właśnie.
Tak, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o formach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, ale to, o tych formach też aktywności, które będą wtedy w diecezji, akurat tutaj naszej w diecezji toruńskiej, wtedy, kiedy a konkretnie w Toruniu, wtedy, kiedy rozpoczną się już Światowe Dni Młodzieży. Od którego to będzie? Od 20?
To znaczy, te nasze grupy przyjeżdżają do Torunia już 17 lipca, czyli tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży. Cały program dla nich zaczyna się w Łodzi. Tam grupy z zagranicy się zjeżdżają i tam jest takie uroczyste rozpoczęcie z ojcem generałem jezuitów, uroczysta msza, wprowadzenie, zapoznanie się, początek integracji. Potem z Łodzi rozjeżdżamy się do właśnie tych wszystkich miejsc w Polsce, ale też za granicą. Litwa, Łotwa, Słowacja, gdzie te eksperymenty będą się odbywały. Tydzień jest tych eksperymentów, aktywności na miejscu, po czym wszystkie grupy zjeżdżają się z powrotem do Częstochowy, gdzie jest takie podsumowanie, festiwal, świętowanie, dzielenie się doświadczeniami tego tygodnia.
Tu mówimy akurat o tej młodzieży, która jakoś jest skupiona wokół duchowości ignacjańskiej, prawda? Ale myślę, że ja tak chcę przenieść na nasz szerszy wymiar może troszeczkę, bo myślę, że przy innych również wspólnotach, czy przy innych duszpasterstwach również są podobne. Nie wiem, czy macie jakieś rozeznanie, czy wiecie, że...
W ramach przygotowania?
Tak.
Trudno powiedzieć.
Ja myślę, że to tak
jest. Program diecezjalny na pewno jest, z tego co wiem, zaczyna się kilka dni później. Szczegółów nie znamy.
Powiedzcie teraz, drogie moje panie, w te konkretne zaangażowania, które będziecie panie proponować. Tutaj chodzi mi konkretnie o wędkę. Może od wędki zaczniemy. Dobrze? Tak, pani Agnieszka Świtajska.
My jesteśmy z ludźmi, którzy do nas przyjadą. To jest 20 osób. Z każdego kraju po 5 osób. Chcemy wyjść na ulicę Torunia. Jednym założeniem mamy zrobienie festynu na ulicy Rolniczej.
To już właściwie na przedmieściach Torunia, tak?
Tak.
W takiej dzielnicy dość trudnej, powiedziałabym.
No i chcemy tam wyjść do nich, zrobić różne zabawy i pokazać właśnie...
A może, bo tak, pani Agnieszko, może najpierw powiedzmy, czym jest wędka, bo niekoniecznie nasi radiosłuchacze muszą wiedzieć, prawda?
Wędka to jest stowarzyszenie dzieciom i młodzieży, które mieści się na Starówce, w którym zajmujemy się dziećmi i młodzieżą z Torunia, nie tylko ze Starówki. Zapewniamy im czas, różne zabawy, grypy. grypy, dlatego że zarażamy różnymi talentami. No, mieści się na Starówce na ulicy Jęczmiennej 10.
I w orbicie waszego zainteresowania są dzieci, które no może po szkole nie mogą być w domu, bo rodzice w pracy na przykład i inaczej by chodziły po podwórku, tak, albo po ulicy.
Nie chcemy, żeby właśnie po podwórkach chodziły, no właśnie, i wpadały w różne uzależnienia, tak, tylko organizujemy im czas. Mogą zrobić lekcje, właśnie pobawić się. I spędzić czas z ludźmi, którzy chcą dla nich poświęcić swoje.
Poznać się też wzajemnie. To myślę, że po tym, co pani powiedziała, myślę, że wybranie tej określonej ulicy było też bardzo świadome, prawda? Tak. Bo stamtąd dzieci, myślę, że z przedmieści Torunia chyba rzadziej docierają na wasze zajęcia, prawda?
No rzadziej.
No więc właśnie, więc pokazanie w tej dzielnicy, w której sporo dzieci biega pewnie po ulicach.
No biegają.
Tak.
No jest... No i trudna dzielnica, ale
no bardzo jestem ciekawa.
W kierunku tym, że mamy tam przyjaciela, który też się nimi zajmuje.
Aha.
Jest to Zdzisław Betlejewski i właśnie z nim próbujemy zorganizować ten festyn.
Jestem bardzo ciekawa efektów. Jest to dzielnica w bliskości radia.
Zapraszamy.
Ciekawa jestem, jaki będzie odzew, bo to o to chodzi, żeby jak najwięcej dzieci skorzystało, prawda, z tego,
oczywiście,
z tej waszej propozycji. To jeżeli chodzi o wędkę, a to pani Katarzyna i pani Agnieszka, tak, a pani Ola?
Mój eksperyment, będziemy gościli 10 osób, w tym ojca jezuita z Hiszpanii. I będziemy starali się nawiązać relacje, zapoznać, służyć dwóm placówkom toruńskim. Będzie to hospicjum dla dzieci Nadzieja w Czerniewicach oraz dom pomocy Samarytanin, tutaj przy parafii, przy sanktuarium Miłosierdzia
Bożego. Tak, też blisko radia.
Tak. Także będziemy w tych dwóch miejscach. Będziemy przede wszystkim starali się być dla tych osób, do których idziemy, mieć dla nich czas, uwagę. Nie wiem, czy wszyscy zetknęli się już z hospicjum dziecięcym, to akurat większość dzieci nie mówi, więc ten kontakt jest pozawerbalny, ale mają bardzo czułe pozostałe zmysły. Dotyku, słuchu, są bardzo wrażliwe na muzykę, także młodzież, która przyjedzie, na pewno przygotuje jakiś program artystyczny też dla nich, jakieś tańce, śpiewy. No i będzie po prostu próbowała do nich dotrzeć na swój własny sposób.
Tak. A ta 10 osób to są osoby z różnych krajów, rozumiem?
Tak.
Co jest, powiecie pani jeszcze, co jest celem tych waszych? Tak już tu mówiliśmy w międzyczasie o tym, ale gdybyście miały jakoś tak wyartykułować, co jest celem takich spotkań, takiego włączenia ludzi z innych krajów, wasze takie codzienne, bo to jest wasza codzienna aktywność. Nic nie wymyślacie, prawda? Nic specjalnie nie robicie, żeby jak gdyby zadziwić gości z zagranicy, że właśnie tu w Polsce czy w Toruniu młodzież na przykład tworzy takie spotkania, organizuje czas dla dzieci. Dla dzieci albo, że młodzież chodzi do hospicjum albo do osób starszych.
Czyli myślę, że nie chodzi o zadziwienie ich, tylko my otwieramy nasze drzwi, wędka otwiera nasze drzwi. Są one w sumie otwarte zawsze dla wszystkich, ale akurat nie zdarza się nam na co dzień, żeby przyjeżdżała 20 osób z zagranicy. Więc otwieramy nasze drzwi, żeby te osoby też poznały formę naszej pracy, dlatego że my staramy się dawać wędkę, a nie rybę, czyli jakby animować dzieci, być z nimi w taki sposób, żeby je stale od najmniejszych do największych czynności angażować w to, co robią. Po to, żeby miały taką moc sprawczą i poczucie, że one mogą osiągnąć w życiu to, czego chcą.
Oj, to bardzo ważne, co pani mówi, bo ja powiem tak, że są badania wśród dzieci, na przykład czytałam nie tak dawno takie opracowanie wśród dzieci z okolic, z terenów popegeerowskich, na przykład. To były badania robione jakieś 17 lat temu, więc sporo czasu temu. I okazało się, że te dzieci mają poczucie takiej bezradności. Poczucie, to mówi się o tej wyuczonej bezradności, a tu chodzi jeszcze o coś innego. Mają poczucie, że są na marginesie społeczeństwa, nawet jeżeli chodzą do szkoły. Taki na przykład przykład. Przepraszam, tautologia. Jeżeli w klasie, do której uczęszczają, organizowana jest wycieczka, to te dzieci nie uczestniczą w wycieczce, nawet jeżeli ta wycieczka jest opłacona przez szkołę. Dlaczego? Okazało się, dlatego, że nie chcą się konfrontować podczas noclegów z tym, że mają gorszą piżamę, że nie mają jakichś środków higienicznych takich największej, najlepszej jakości, jak inne dzieci i tak dalej. A więc wolą unikać, wolą się zamykać w swoim własnym świecie. I to, co pani powiedziała o tej sprawczości, chyba jest niezwykle ważne, żeby uczyć dzieci, że one mają również możliwości rozwoju, prawda? I możliwości, ale to
dokładnie.
Za dużo mówię.
I jakby, nie no, bardzo mądre to jest. Jakby my to widzimy w naszej codzienności, dlatego taką, a nie inną formę naszej pracy przyjęliśmy i staramy się też coraz bardziej wychodzić na ulicę. Stąd właśnie pomysł, żeby się pojawić na Rolniczej w ramach tego też projektu. Dlatego, że dzieci do nas niekoniecznie przyjdą. Tak jak Agnieszka mówiła, my jesteśmy na Starówce, a dzieci są w całym mieście. Niekoniecznie mają pieniądze czy zgodę rodziców, żeby do nas przybyć. Więc jakby taką, jakby nasza przyszłość to jest wychodzenie po prostu do nich, nasze wychodzenie do nich z tym, co mamy.
Zresztą to jest też, przepraszam, znowu wrócę do zasad pedagogiki specjalnej. To jest przecież nowa forma pracy pedagogów specjalnych, żeby iść w środowisko.
Tak, street working.
Tak, oczywiście.
Więc stąd właśnie my chcemy też, po pierwsze, trochę te osoby, które do nas przyjadą, zaznajomić z naszą formą pracy, więc jakby początek naszego bycia z nimi to jest takie pokazywanie tego miejsca u nas na Jęczmiennej, jak my funkcjonujemy, poznawania dzieci, poznawania sprzętu, który mamy, żeby oni też się trochę pobawili tym, poczuli to, żeby też jednocześnie zobaczyli, jakie mają talenty i co mogą dać. A z drugiej strony też jakby wzięcie od nich ich doświadczeń, dlatego że my w Polsce mówimy o dzieciach ulicy, ale jakby w porównaniu z innymi krajami świata u nas takich prawdziwych dzieci ulicy to my nie mamy. Więc jakby te osoby, które do nas przyjadą, to jest też takie wielkie bogactwo dzielenia się tym, jak ta sprawa jakby pracy z dziećmi, czy w ogóle przebywania dzieci w środowisku, w otoczeniu, czy poza szkołą, czy edukacji, jak to wygląda w innych krajach. I myślę, że to jest taka bardzo też fajna, obopólna wymiana, która jednej i drugiej stronie daje rozwój, a jednocześnie daje przede wszystkim przeżycie czegoś. Czyli my przeżywamy z nimi pewną realia naszego bycia z dziećmi, a oni przeżywają je z nami. I jednocześnie my poznajemy bardziej siebie, nasze dzieci poznają bardziej siebie, oni poznają, tak, uczestnicy poznają bardziej siebie. Wszyscy jakby tutaj jesteśmy w takiej plastelinie, która się ulepia i ufamy, że stworzy się z tego bardzo fajna całość.
Mm-hmm. Tak, myślę sobie, że takim efektem może być spotkanie dzieci, dla dzieci tych toruńskich, spotkanie ludzi z innych krajów, prawda?
Tak, to jest wielkie
może
bogactwo.
Może o innym kolorze skóry, prawda? To wszystko jednak jest bardzo takie rozwijające. Czy pani Agnieszka chciałaby tu coś dodać do wędki?
Tak, w naszym eksperymencie nie tylko idziemy na Rolniczą, ale też wybieramy się do rodzinnego domu dziecka na Zbożowej.
Tak, do gdzieś na Wrzosach.
Chcemy pokolorować ich pokoje, zrobić rysunki, żeby mieli trochę weselej, żeby im się fajnie...
Rozumiem, że macie kontakt z tym rodzinnym.
Tak, to są nasi przyjaciele, wędkowi. I też chyba tam będziemy odmalowywać coś.
Więc konkretna praca, konkretna
tak,
pomoc.
Tak, bardzo konkretny. Tam też może odmalujemy plac zabaw, jeśli nam starczy środków i siły do pracy.
Ale słyszałam, że chcieliście jakiś plac zabaw tutaj urządzić.
Tak, chcieliśmy odmalować plac zabaw na Rolniczej, bo tam też był i była taka propozycja i potrzeba ze strony mieszkańców, ale w międzyczasie nam go zdemontowali. Aha. Podobno go odremontowują, więc w sumie dobrze, tylko jakby to bardzo mocno zreorganizowało nasze plany. I to jest też jakby coś, co pokazuje dynamikę tego czasu eksperymentów, czyli że my mamy po prostu przeżywać naszą rzeczywistość i jakby nie załamywać rąk i nie obrażać się na Pana Boga, że coś nam tutaj
aspekty,
dokładnie
się
nie udało,
tak.
Tylko jakby przeżywać to, co się dzieje w zaufaniu, że Pan Bóg nad tym ma pieczę i czuwa i że my się nie musimy
jesteśmy
bać.
Jesteśmy w dobrych rękach.
Dokładnie. I to jest, myślę, też takie doświadczenie, które my już teraz mamy, jest nam dane, a myślę, że będzie doświadczeniem wielu z nas też w czasie tego eksperymentu.
Tak, dziękuję bardzo. Pani Olu, czy Pani może
chciała
o swoim zaangażowaniu powiedzieć?
A jeszcze dodać, że drugą częścią naszego eksperymentu jest bycie z osobami starszymi, z seniorami właśnie w tym dziennym domu opieki parafialnym. A celem jest to, aby po prostu nie bać się wejść do drugiego człowieka z tym wszystkim, kim jesteśmy, co mamy, z tymi talentami, które mamy. Obojętnie, czy jest to dziecko niepełnosprawne, czy jest to osoba starsza, żeby po prostu być z tą drugą osobą. Niekoniecznie trzeba zawsze przynosić worek cukierków albo innych prezentów, ale najcenniejsze, co możemy dać, to jest właśnie nasz czas i uwaga.
Obecność.
Zainteresowanie, tak. Takie bezinteresowne po prostu bycie. Nawet jeśli ktoś nam opowiada po raz dziesiąty tą samą historię, pokazuje po raz dziesiąty to samo zdjęcie, to znaczy, że jest to dla niego ważne i będziemy się uczyli uważnie słuchać nawzajem, współpracować ze sobą. I myślę, że też doświadczać niesamowitego bogactwa, właśnie tej mieszanki kultur. Może uda się wspólnie zmówić Ojcze Nasz w różnych językach, różnych innych rzeczy doświadczyć i przez to
I tak samo będzie to na pewno piękne doświadczenie dla tych, którzy codziennie, dla tych starszych osób, które codziennie już w jakimś takim rutynie żyją tych zajęć i tak dalej, prawda? Jakaś nowość. No dobrze, dziękuję bardzo. To tak myślę, że trzeba by już teraz zbliżać się do końca naszej rozmowy. Mówiliśmy o celach, które sobie postawiliście, a powiedzmy jeszcze, co byście chciały uzyskać po tej, jakie efekty po tej audycji, po tym naszym spotkaniu, bo to też bardzo ważne. Ja jakiś cel miałam, ale chciałabym żeby tutaj panie to wyartykułowały.
Tak? Naszym
pani
celem
Ola
było...
Pakalska. Mówię pani Ola, ale kiedy patrzę na panią Olę taką młodziutką, radosną, to zawsze chce mi się powiedzieć Oleńka. Proszę bardzo.
Można jak najbardziej. Tak? W DPS-ie właśnie wszyscy mnie pytają, co studiuję. Mimo tego, że skończyłam studia lat temu, ale już nie zaprzeczam.
Kilkanaście? Niemożliwe.
Tak. Poza jakby pokazaniem, że to wcale nie jest tak trudno wejść do drugiego człowieka, chciałabym zachęcić właśnie do bardzo różnych form wolontariatu, ponieważ mi akurat bardzo bliskie są osoby starsze, no to do wychodzenia do osób starszych, obojętnie czy one są właśnie w naszym sąsiedztwie, tuż obok, czy będzie to dom opieki, jakiś dzienny dom wsparcia, czy dom opieki społecznej, taki całodobowy, te miejsca bardzo, bardzo potrzebują wolontariuszy. Jakby z moich obserwacji wynika, że łatwiej przyciągnąć wolontariuszy do dzieci niż do osób starszych, a te osoby starsze są bardzo samotne, często ich rodziny albo już nie mają rodzin, bo zarówno ich współmałżonek zmarł, jak i czasem dzieci zmarły, często bardzo całe rodziny są za granicą, więc kontakt ogranicza się do telefonu raz na jakiś czas albo do otrzymania paczki słodyczy na święta. I takie doświadczenie moje jest to, że to są ogromne przestrzenie samotności, taki bezkres samotności i naprawdę niewiele potrzeba. Wystarczy przyjść, potrzymać za rękę, posłuchać, czasem razem popłakać, czasem razem zmówić zdrowaś Mario, czasem pomóc jeść posiłek. Naprawdę nie trzeba być specjalistą, żeby do takich osób wejść, więc bardzo zachęcam. Bardzo też myślę, że w imieniu nas wszystkich bardzo byśmy chcieli prosić słuchaczy o modlitwę w intencji tych wszystkich uczestników, którzy przyjadą, którzy już się przygotowują, nas tutaj, wszystkich, przede wszystkim też jezuitów, którzy koordynują całość projektu w Krakowie, bo oni włożyli ogrom pracy, naprawdę nerwów, na pewno nieprzespanych nocy, modlitw, żeby cierpliwie odpowiadać na nasze pytania, żeby to wszystko skoordynować. Nie powiedzieliśmy o tym, ale takich eksperymentów będzie około 100. To może tyle z mojej strony.
Dziękuję bardzo. Kiedy pani mówiła właśnie o tym wychodzeniu jako wolontariusz, to zresztą przed audycją o tym mówiłyśmy, najtrudniej być właśnie w swojej najbliższej bliskości, prawda, w domu swoim, być blisko swoich osób, z którymi mieszkamy, albo zauważyć osoby, z którymi mieszkamy w jednym domu, w jednej klatce schodowej, prawda? Często mamy takie poczucie nieśmiałości, no przecież nic nie umiem zrobić, no akurat zajmuję się, jestem księgową, no co ja mogę, na przykład, prawda? Co ja mogę pomóc drugiemu człowiekowi, to potrzeba specjalistycznej jakiejś wiedzy i tak dalej, no a to co pani Ola powiedziała, wcale nie.
Tak naprawdę można być wolontariuszem, obojętnie czy jest się uczniem, studentem, czy się już pracuje i na przykład nie ma się jeszcze własnej rodziny, dzieci, ma się trochę czasu.
Albo...
Czy jest to już ten czas, że dzieci wyszły z domu i znowu ma się trochę czasu, czy jest się na emeryturze.
Naprawdę, no właśnie, pani Olu, chciałam pani wejść zawsze w słowo, bo tak się myśli o wolontariuszach jako osobach młodych, a ja tu w tych audycjach wiele razy jakoś tak, nie tylko ja, ale jak gdyby przy okazji różnych tematów apelujemy, czy zwracamy się do osób, które mają już sporo czasu, emerytów, którzy się dobrze czują, są zdrowi. Siedzą często i w domach i mają poczucie, że gdzieś są już poza tym realnym życiem. Może za dużo tej telewizji w życiu, czy seriali. Może warto wyjść, może najpierw do parafii, do grupy Caritas.
Tak, bo starość nie jest czasem czekania na śmierć. To naprawdę w starości jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, niezależnie od tego, ile mamy fizycznych sił. To naprawdę starość nie jest czasem czekania na śmierć.
Pani Agnieszka spojrzała na panią, by się sobie, no właśnie młodziutka dziewczyna wypowiada.
Nie, ja bym chciała dopowiedzieć, że bardzo zapraszamy seniorów do Wędki. Też ich potrzebujemy. Dzieci też potrzebują starszych osób, na przykład poczytania książki, czy pomocy w lekcjach, tak, czy opowiedzenia historii swojego życia.
Czy po prostu poprzyjaźnienia się jak z babcią, tak?
Dokładnie, ja też dodam, bo Agnieszka powiedziała dokładnie to, co ja miałam też na końcu języka, bo byliśmy ostatnio, odbywała się senioriada w Toruniu i mogliśmy zobaczyć, byliśmy tam obecni, mogliśmy zobaczyć wielu bardzo aktywnych seniorów, tak aktywnych, że jak im proponowaliśmy jeszcze coś, to mówili, że już nie
oni
mają kiedy,
czasu, tak,
bo oni już tu i tu i tam. I jakby też to, co Ola mówiła o tym, że niekoniecznie trzeba dawać jakieś konkretne talenty. Ja jestem w Wędce odpowiedzialna za wolontariat i zawsze osobom, które przychodzą po raz pierwszy do nas, mówię, że to, co możesz dać, twoje talenty, różne predyspozycje, twoją wiedzę, to jest niewątpliwie bardzo cenne, ale najważniejsze, i to też same dzieci o tym mówią, jest bycie, jest czas jakby im ofiarowany i bardzo często nie trzeba jakichś takich naprawdę wymyślnych rzeczy. Po prostu bycie i pójście czasami no tak za dzieckiem, za tym, co ono przeżywa, za tym, co się dzieje w jego życiu i bycie i towarzyszenie. I myślę, że to jest niezależnie od wieku, czy mamy grupę starszych, czy mamy grupę dzieci, czy może byśmy znaleźli jeszcze jakąś inną grupę, z którą można by pracować i być, to bycie jest jakby, myślę, istotą, bo każdy z nas potrzebuje bliskości drugiego człowieka, który będzie rozumiał, będzie go akceptował, będzie mu towarzyszył. I myślę, że tego potrzebuje każdy z nas.
Tak, to bardzo piękne, co mówią panie. Aż jestem jakoś tak raz zbudowana, ale też taka zadziwiona, że tak młode panie mają takie wyważone sądy i bardzo mądre. Przemawia, przepraszam, że tak mówię, ale przemawia przez was na pewno już doświadczenie tego zaangażowania, bycia z drugim człowiekiem. Bardzo dziękuję paniom. A chciałabym jeszcze, żeby panie, bo mówiliśmy o tym wsparciu duchowym i tak dalej, wolontariacie, ale na pewno jeszcze jakieś materialne wsparcie również przydałoby wam się, typu pomocy jakieś.
No, tak. Przede wszystkim my zapraszamy do Wędki też, bo jakby Wędka jest miejscem dla dzieci i młodzieży. Można do niego przyjść, to jest miejsce otwarte, niezależnie od tego, jaki kto ma status materialny i z jakiej dzielnicy pochodzi. Dlatego zachęcamy, jeśli państwo nas słuchają, a są z Torunia albo spod Torunia, żeby też skontaktować się z nami i odwiedzić nas w czasie, kiedy będziemy gościć uczestników eksperymentów, dlatego że to jest niesamowite doświadczenie bycia z drugim człowiekiem z innej kultury, z innego kraju.
I z dzieckiem najlepiej swoim.
Tak, dokładnie, ze swoim dzieckiem, wnukiem, przyjść do nas, skontaktować się z nami i pobyć z nami w tym czasie. Można też przyjść na ten piknik na Rolniczej. To też jest jakby impreza otwarta.
Kiedy on będzie?
On będzie w środę 19 lipca. Mhm. 20 lipca, przepraszam. Środa jest 20 lipca. W godzinach takich między 11 a 17 będziemy tam dzieci animować. I jakby nasze bycie z tymi uczestnikami to nie jest, my nie będziemy całych dni spędzać, jakby nie będziemy ich zapraszać do pracy z dziećmi przez cały dzień, bo oni mają też dynamikę duchową, odpoczynek, ale będzie taki moment, kiedy będzie można z nimi właśnie też pobyć u nas na Jęczmiennej lub w różnych miejscach Torunia. Dlatego zachęcamy do przyjścia.
Pani Kasiu, a wcześniej można was wspomagać pomocami różnymi?
Można, taki... można też przynosić do nas, bo jakby założenie jest takie, że chcemy te osoby zaprosić do animowania dzieci. Chcemy też im dać przestrzeń, żeby oni sami wymyślili, jak to zrobić, więc zbieramy różne materiały plastyczne.
Tak, pośpieszam, bo już jest 42 minuty.
Tak, materiały plastyczne, najlepiej farby, balony, różne kolorowe krepy. To są takie najfajniejsze materiały, które można wykorzystać. Taśmy klejące.
A więc do Wędki na ulicy
Jęczmienną 10 można. Jesteśmy w piwnicy, w dawnej szkole odzieżowej.
Tak. Dziękuję bardzo. Myślę, że podobne również rzeczy czy
tak,
pomocy
dokładnie,
można,
to samo.
Można
to
do samo pani Oli, ale też można w Wędce zostawiać, prawda? Natomiast jeżeli ktoś chciałby jakoś wesprzeć panią Olę Pakalską w tych poszukiwaniach wolontariuszy czy animowaniach ludzi do wolontariatu, to można kontaktować się, można po audycji zatelefonować, ale można też przeze mnie jakoś skontaktujemy z panią Olą.
Zachęcamy, naprawdę. Daje to bardzo dużo radości.
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dzisiaj mówiliśmy o różnych formach przygotowywania się do spotkania z Ojcem Świętym podczas Światowych Dni Młodzieży w tym roku. W studiu trzy panie związane z duchowością ignacjańską, pani Aleksandra Pakalska, pani Agnieszka Świtajska i pani Katarzyna Krupa. Oddajemy już wreszcie głos naszym drogim radiosłuchaczom. No i mam nadzieję, że ktoś włączy się w naszą audycję. Podaję telefony 655-23-55, 655-23-56. To numer kierunkowy Polska Północna i Południowa, ale to już państwo wiedzą dokładnie. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie, w telefonie w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 kierunkowy i z USA i Kanady 011-48-56. Już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże. Maria z Torunia, parafia Miłosierdzia Bożego.
Witamy Pani Mario.
Proszę Panią, tak słucham tej audycji i pozdrawiam miłe Panie, ale tak bym, jestem osobą niepełnosprawną, bo też jest po trzech wypadkach. I takie mam pytanie. Czy takie młode panie mogliby przyjść do nas porozmawiać do domu?
Tak, już oddajemy głos pani Oli Pakalskiej, która to koordynuje.
Rozumiem, że pani potrzebowałaby opieki, żeby jakiś wolontariusz...
Nie, pani pewnie chodzi o spotkanie.
O przyjście, tak? Odwiedziny, tutaj jak wolontariusze będą, tak? W Toruniu?
Tak, jak będą...
Obcokrajowcy, tak?
Młodzież będzie gościć z zagranicy i chciałabym tak poznać, bo ja się poruszam o wózka, jestem niewidoma. I tak, żeby wypić herbatkę, porozmawiać.
Myślę, że jak najbardziej uda się nam to zmieścić w całym planie. Tak jak mówiłyśmy, nie wszystko jest zaplanowane. Będziemy tutaj też blisko, bo właśnie w Domu Pomocy Samarytanin. Tak.
Pani Mario, przepraszam, pani Olu. A może byłoby, bo myślę, że to jednak będzie duże utrudnienie. A może by pani podeszła razem z mężem do Samarytanina? Na pewno tam będzie spotkanie przy herbatce. Pani na pewno mieszka blisko.
Ja po drugiej stronie mieszkam.
No więc właśnie, wydaje mi się, że kojarzę panią i na pewno pani może do Samarytanina podejść i będzie
mąż
pani w większej grupie.
Mąż pracował w Samarytaninie.
Słucham?
Mąż pracował w Samarytaninie.
No więc właśnie, więc
to
myślę,
zapraszamy,
że tak.
Serdecznie, będziemy cały tydzień w Samarytaninie. Poznałam
no
pani.
Tak, ale ja bym tak chciała w domu.
Proszę pani, ja wobec tego zrobimy tak, żeby był wilk syty i owca cała, to się tak mówi, że może pani na przykład będzie młodzież cały tydzień w Samarytaninie. Na pierwsze spotkanie proszę przyjść do Samarytanina, a potem pani się indywidualnie umówi, bo tak. Aha. To jak to zaplanujemy?
Dobrze.
Dobrze?
Dobrze, bo ja mam, kiedyś miałam rodzinę w Argentynie. I
a, no widzi pani, bardzo pięknie. Pani Mario, dziękujemy, proszę, zapraszamy do Samarytanina, pani Olu, tak?
Tak, jak najbardziej zapraszam.
Pozdrawiamy panią i męża, szczęść Boże.
Będziemy od poniedziałku,
którego?
18 lipca.
O, właśnie. Zapraszamy 18. Myślę zresztą, że jeszcze będą ogłoszenia na ten temat w parafii pewnie i prosimy, zapraszamy na takie spotkanie. A później pani indywidualnie może się umówić z kilkoma osobami, żeby przyszły, zobaczyły warunki domowe, wypiły w domu, zjadły ciasto może zrobione przez męża albo przez panią.
Albo może nasi goście sami upieką.
A no więc
to
właśnie.
To też jest możliwe, ciasto właśnie, tak. Z ich kraju.
Tak. Dziękujemy pani Marii bardzo. Oczekujemy na dalsze kontakty. Jeżeli nie ma, to panie chciałby również przeczytać modlitwę, która jest dla pani bardzo ważna. Modlitwę świętego Ignacego?
Mhm, tak, dokładnie. To jest taka modlitwa, która jest źródłem nazwy w ogóle tego programu, bo program Magis ma taki dopisek dawać, ale nie liczyć kosztów. I jakby to pochodzi właśnie z modlitwy, którą Ignacy napisał i która jest takim naszym, można by powiedzieć, przewodnikiem trochę też po tym czasie przygotowań i po czasie eksperymentu. Więc ja może sobie pozwolę przeczytać. Słowo odwieczne. Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej, prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Amen.
Tak, tak, kiedy Pani tę modlitwę odmawiała, to skojarzyła mi się modlitwa świętego Franciszka, która też jest podobna, ona podobnej myśli oparta, Matki Teresy z Kalkuty, tak, to właśnie o to chodzi, dawać i nie liczyć. Słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy pana.
Pani Barbaro, no cieszę się, że w tym okresie przed Światowym Dniami Młodzieży zaprosiła pani młodzież i to taka młodzież o wysokich wartościach, takich moralno-duchowych. Na co dzień zamiast tam imprezować, to ta młodzież zajmuje się bardzo pożytecznymi sprawami.
Ale imprezy są również ważne w życiu młodych ludzi.
Tak, tak, ale mówię na co dzień. Tak, są bardzo ważne, tak, bo im
zabawa, tak, jak najbardziej.
Ważne. Że działają charytatywnie i na rzecz starszych osób, wędkach, nie, inna ta pani i wędka na rzecz młodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam do pań młodych, do wszystkich pań, pytanie takie raczej techniczny. Ja podjąłem się przyjąć 7 osób, 7 młodzieży i wiem, że w mojej parafii będzie młodzież polskojęzyczna. I chciałem zapytać, czy to będzie młodzież polskojęzyczna z kraju, czy jeszcze z zagranicy. I jeszcze, ja wiem, że ważne są sprawy duchowe, ważne są sprawy moralne w danej rodzinie, ale też są ważne sprawy bytowo materialne. Ja nie wiem, czy ja nie przeszarżowałem, zwłaszcza jak na przykład będą 7 pań, a ja mam tylko taką jedną klasyczną łazienkę i 2 pokoje, no bo ja pod pokojem przyjmuję młodzież.
Panie Stanisławie, ja myślę tak, to ważne, czym pan się dzieli swoimi troskami, ale myślę, że takie sprawy dobrze byłoby jakoś ze swoim lokalnym kościołem.
Tak, myślę, że w parafii.
W parafii jakoś tak zapytać, może ktoś by pana wsparł również materialnie, żeby bo wyżywić 7 osób przez kilka dni.
Mhm. Albo sąsiedzi, tak,
oczywiście, bo my tutaj nie odpowiemy na to, myślę, prawda?
No trudno, jakby, bo my nie gościmy, my jako my, tych osób, które przyjeżdżają, a też się nie włączamy z racji, że jesteśmy zaangażowane w eksperymenty. No nie włączamy się też przeżywanie tego naszego diecezjalnego tutaj przyjmowania pielgrzymów, no bo nie da rady być w 2 miejscach
na jednocześnie.
Na
pewno warto, żeby były warunki takie, żeby ta młodzież, która przybywa do nas, do domu, żeby mogła też troszeczkę odetchnąć, żeby mogła wypocząć, żeby tak. mogła wyspać się i tak dalej, prawda? Bo będą całe dnie będą i oczywiście, żeby mogła zjeść również. A to związane jest też, no warunki lokalowe trzeba mieć, ale też trzeba umieć ugotować po prostu. Tak. To dziękujemy panu Stanisławowi. Pan Stanisław z okolic Krakowa pytał jeszcze o to, czy to będzie młodzież z zagranicy. No nie wiemy przecież. Młodzież polska z zagranicy, bo mówił, że to polską młodzież będzie gościł.
Myślę, że to polską. My częściowo, myślę, że wiemy, że w naszym przypadku nie będzie to młodzież polska, bo myślę, że wtedy napisaliby do nas maila po polsku, a po oni piszą do nas po angielsku.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Mam na imię Jan z Lublina. Tak, chciałem wyrazić pewien swój podziw dla tej audycji i dla Radia Maryja, bo tak słucham zafascynowany. Po prostu brakuje. Radio Maryja ma takie audycje, których nie ma po prostu gdzie indziej. Na swój sposób unikalne. I też jestem pełen podziwu dla pani prowadzącej, jak znakomicie duchowo i merytorycznie jest przygotowana do takich audycji. I młodym paniom chciałbym pogratulować
tutaj...
po prostu. Ja nie dam kontrować, ja już kończę.
Nie, bo to tak słuchać takie, w Radiu Maryja jest bardzo dużo różnych audycji.
Ja słucham bardzo często, bardzo dużo Radia Maryja, natomiast te społeczne audycje interesują mnie, bo to jest właściwie taka audycja o przesłaniu społecznym. Tak. Religijne to jest oczywiste, bo to Radia Maryja, ale są różne audycje i polityczne, i społeczne, i to jest audycja o przesłaniu społecznym. I po prostu mnie te audycje najbardziej tak, jakby to powiedzieć, ciekawią, bo politykować lubią wszyscy. Tak. Natomiast dobrą robotę w terenie robić, w tym życiu realnym, to już tych ludzi do tej pracy jest dużo mniej.
Tak, pani Ani, ponieważ musimy kończyć, powiem tak, pan powiedział, że jestem przygotowana duchowo i tak dalej. Akurat do tej audycji jestem jak najmniej przygotowana. Jest to dla mnie, tak tylko odpowiadam jak gdyby na to, co panie tu mi proponują. Natomiast inne audycje, które dotyczą rzeczywiście osób wymagających wspierania, mam przygotowanie zawodowe do tego, ale i staram się duchowe. To tak, żeby nie być fałszywie skromną i tak dalej. Ale dziękujemy panu bardzo za to uznanie. Ja dzisiejszej audycji się bardzo bałam, bo ona jest bardzo spontaniczna. I tu dzięki paniom, które są, to co już panią wyraziłam, moje takie uznanie dla pani, że pani tak naprawdę bardzo głęboko traktują to zagadnienie, w którym panie są teraz.
Czy ja mogę jeszcze dla pana Jana trzy słowa, bo pan Jan tu mówi, że nie każdego stać na działanie w terenie. Ja myślę, że każda z nas może to potwierdzić, że nas nie stać, że bardzo często nas przerasta i przygotowywanie tych eksperymentów.
Tak,
mnie osobiście jestem liderem tego eksperymentu, więc mnie to bardzo, bardzo przerasta. I jakby dlatego pan Bóg tak zaplanował, że nie wszyscy są od działania. Jedni są od kontemplacji i modlitwy, a drudzy są od działania. Dlatego zachęcam, jeśli pan Jan podziwia, to żeby pan Jan omadlał. Dlatego, że ja wiem, że bez wielu osób, które mnie wspierają, bez modlitwy moich przyjaciół, moich rodziców, osób, z którymi się widzę na co dzień, kapłanów, sióstr zakonnych, no to nie byłoby możliwe to, co... Myślę, że to, co ja robię, to, co robimy, myślę, że dziewczyny też się pod tym podpiszą.
Tak samo tutaj Radio Maryja ciągle prosimy o modlitwę. To jest... Pani Kasiu, dziękuję, że pani to teraz powiedziała do pana Jana też, bo to jest tak ważne, żebyśmy my, którzy no, nie czujemy się powołani do jakiejś aktywności, żebyśmy my chociaż westchnęli w tej intencji, żeby
albo
komuś...
Albo czujmy się powołani do tego, żeby być duchowym
albo
wsparciem.
Albo szukać i odczytywać powołanie.
To są wielkie dzieła ewangelizacyjne, w których oprócz szukania ludzi, na przykład przystanek Jezus, ewangelizacja na Woodstocku, są ludzie, którzy jadą ewangelizować, ale są duchowi przystankowicze, którzy są od tego, żeby omadlać.
Tak.
Także jest potrzebna w Kościele taka równowaga między działaniem a modlitwą.
Świetnie. No dziękuję. No ja nawet nie wiedziałam, kogo zaprosiłam. Takie dziewczyny. Moje drogie panie, po jednym zdaniu na koniec.
Ja tylko chciałam dodać, że jakby w pojedynkę bardzo trudno jest cokolwiek zrobić, albo wręcz jest to niemożliwe, ale my też nie działamy w pojedynkę, może jesteśmy liderkami naszych eksperymentów, ale z nami jest cały zespół, jest cała drużyna, mamy wolontariuszy, mamy warsztatowców, którym w tym miejscu bardzo dziękujemy, że są z nami, że się tego podjęli i ich pomoc jest dla nas bezcenna. Dziękujemy też naszym rodzicom, tych wszystkich, którzy nas wspierają, przede wszystkim też wspólnocie. Razem z Kasią jesteśmy ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, działającej tutaj przy ośrodku jezuickim.
A więc jej ojcowie jezuici was wspierają cały
czas?
Tak,
dokładnie.
Prowadzą jakoś też.
Pasterzom, ekipie koordynującej całość z Krakowa, bo naprawdę są wielcy w tym, co robią.
Tak. I pani Agnieszka?
Ja bym chciała podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani i jeszcze raz zaprosić na Jęczmienną 10 do naszej wędki. Jak najwięcej dzieci, żeby było z nami
właśnie,
i młodzieży.
Na te dni prosimy bardzo, przyprowadzać dzieci, babcie może, bo rodzice może pracują, babcie, które opiekują się wnukami w czasie wakacji.
Dlatego jesteśmy dzieci. Dla każdego człowieka.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Agnieszka i pani Kasia.
To co ja mogę powiedzieć?
Pół zdania.
Myślę, że Bóg zapłać, ja powiem, za każdą modlitwę i za każdą miłą myśl o nas, o tym, co robimy. I za może też jakiekolwiek inne wsparcie, którego może dzisiaj nie przewidujemy, a może państwo poczują w sercu, że są do tego powołani.
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, mówiliśmy o formach przeżywania Światowych Dni Młodzieży, o przygotowaniu się i o tym, co będzie, jak już się rozpoczną. Naszymi gośćmi dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych były pani Katarzyna Krupa, pani Aleksandra Pakalska i pani Agnieszka Świtajska, panie z Torunia, związane z duchowością ignacjańską. Dziękuję paniom bardzo serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam waszą całą wspólnotę jezuicką, z którą ja też wiele lat temu byłam mocno związana. Drodzy państwo, ja jeszcze na koniec naszej audycji mam ogłoszenie. Przed tygodniem anonsowałam i prosiłam, żeby osoby chore, niepełnosprawne, które byłyby zainteresowane pielgrzymką na Jasną Górę 6 lipca, to jest taka coroczna pielgrzymka ludzi chorych, niepełnosprawnych, starszych, żeby te osoby, które chcą pojechać, zgłaszały się, kontaktowały się z sekretariatem Apostolstwa Chorych, bo ta pielgrzymka organizowana jest przez Apostolstwo Chorych w Katowicach, żeby telefonowały, pod adres, pod telefon 32 kierunkowy 251 21 52. Jeszcze raz powtarzam, telefon 32 251 21 52, a program pielgrzymki 6 lipca. Rozpocznie się pielgrzymka od 9.30 konferencją wygłoszoną przez księdza profesora Stanisława Warzeszaka, którego duszpasterza służby zdrowia. O 11.00 msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego. Potem droga krzyżowa na bożeństwo lurdzkie. Zapraszamy. Jest to już 51. pielgrzymka, proszę Państwa. A więc pielgrzymka z dużymi tradycjami. Nasza pielgrzymka Radio Maria jest 25. Też już sporo ma lat. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które się źle mają, które potrzebują może wsparcia kogoś w czasie takiej pielgrzymki, prawda? Żeby kontaktowały się z apostolstwem chorym, przynajmniej z południa Polski. Myślę, apostolstwo chorych jakoś współorganizuje tę pielgrzymkę. Dziękuję jeszcze raz moim gościom dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo ojcu Piotrowi za realizację programu, za bycie z nami. Wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali, włączyli się w naszą audycję za pośrednictwem telefonów. Szczęść Boże wszystkim Państwu na cały tydzień. I to, co tutaj powtarzamy wiele razy, módlmy się po prostu za siebie, wspierajmy siebie. Nawet jak widzimy kogoś na ulicy, widzimy karetkę pogotowia. Ktoś mi kiedyś powiedział, jak widzi karetkę pogotowia, to zawsze westchnie właśnie za tę osobę, którą wiezie do szpitala karetka. A więc myślmy o sobie po prostu. Żegna się Barbara Momot.